Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś jest z nami pani dr Nadia Gergało-Dąbek ze Studium Języków i Kultury Europy Wschodniej, Centrum Europy Wschodniej UMCS. Dzień dobry.
Dzień dobry.
16 lipca na Ukrainie zaczęła obowiązywać ustawa o zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako języka państwowego. Tak brzmi ta ustawa, przygotowana jeszcze przez administrację poprzedniego prezydenta Petra Poroszenkę.
Tak, tak, przez 2 lata była przygotowywana.
Dokładnie i zresztą podpisana w maju tego roku. No ale już wchodzi w życie za nowego prezydenta, ale może właśnie na początek powiedzmy, co za tą ustawą się kryje. My tutaj też w Studiu Wschodnim mieliśmy okazję rozmawiać o tej tematyce niezwykle istotnej, wrażliwej z punktu widzenia społeczeństwa ukraińskiego. No ale właśnie, mamy dzisiaj nowe prawo obowiązujące i co ciekawego za tymi zmianami w prawie się kryje?
Ta ustawa jest niezwykle ważna dla państwa ukraińskiego, dla tożsamości ukraińskiej. W zasadzie przez cały okres niepodległości nie było ustawy, która by chroniła język państwowy. Była konstytucja uchwalona w 1996 roku, z tym, że w konstytucji dosyć ogólnie zaznaczono, że język ukraiński jest językiem państwowym, natomiast, że można swobodnie się posługiwać językiem rosyjskim. Natomiast żadna ustawa nie określała, co to znaczy swobodnie się posługiwać, swobodnie ma się rozwijać język rosyjski. Gdzie się to kończy, gdzie się to zaczyna. I to traktowano dowolnie. Czyli państwo tak naprawdę w żaden sposób nie dbało o politykę językową, tylko status quo zostało zachowany. I niestety to status quo działało na rzecz takiej pełzającej rusyfikacji. Dlatego, że jeżeli język ukraiński był przez wiele lat niszczony, przez nawet stuleci, przez Imperium Rosyjskie, potem Związek Radziecki i państwo ukraińskie niepodległe w żaden sposób nie próbowało tej sytuacji regulować, to siłą rzeczy cała ta inercja postradziecka działała na rzecz właśnie rozszerzenia języka rosyjskiego. Język ukraiński był tylko formalnie jako symbol bardziej, natomiast nie był w żaden sposób chroniony. Było takie domniemanie, skoro w konstytucji jest, że język państwowy, język ukraiński jest językiem państwowym, to jest jak gdyby domniemanie ochrony. Natomiast tak na dobrą sprawę, cały czas mówiono o tym, że niby gwałcone są prawa rosyjskojęzycznych, szczególnie Rosja to bardzo podkreślała, ale w rzeczywistości to język ukraiński był gdzieś tam na margines spychany również przez władzę. Czyli to status quo działało na rzecz rusyfikacji pełzającej. Wiktor Janukowicz, jak doszedł do władzy w 2010 roku, w 2012 roku uchwalono ustawę o zasadach funkcjonowania polityki językowej. I ta ustawa akurat rozszerzała status języka rosyjskiego, czyli można było regionalnie uchwalać, że jest to język regionalny i jeszcze bardziej to pogorszyło sytuację języka ukraińskiego. I ta ustawa uchwalona za Janukowicza wywołała bardzo dużo protestów w wielu miastach. Natomiast 2 lata temu ta właśnie ustawa, no, dużo było skarg na ten temat, że należy ją uchylić, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją i rzeczywiście mieliśmy audycję o tym, że ustawa uchwalona za Janukowicza została uznana przez sąd konstytucyjny za ustawę niezgodną z konstytucją.
Tak jest.
I dopiero ta ustawa tak naprawdę reguluje, jak ma funkcjonować, co to znaczy język państwowy, w jakich dziedzinach on ma funkcjonować, jak się odbyło właśnie to funkcjonowanie języka państwowego, więc no, tą sytuację w jakiś sposób porządkuje.
To też jest pewien paradoks, o którym też już mówiliśmy na Ukrainie, to znaczy tam rzeczywiście ten naród jest jednak podzielony i kiedy mówimy o języku ukraińskim, to trzeba mieć świadomość tego, że w wielu miejscach, w wielu regionach Ukrainy po prostu mówi się po rosyjsku, tak jak pani powiedziała, jest to ta pozostałość, ale wiele ludzi po prostu nie zna innego języka.
To jest tak, że trzeba brać pod uwagę, jak wyglądała historia Ukrainy, czyli terytorium, ziemie należące do obecnego państwa ukraińskiego swego czasu przebywały w składzie w zasadzie różnych imperiów i najgorzej była sytuacja w Imperium Rosyjskim. Także ten język ukraiński inaczej się rozwijał w Galicji, gdzie miał o wiele więcej praw i możliwości było, i inaczej się rozwijał na tej części pod Imperium Rosyjskim. I w zasadzie mamy, jeżeli chodzi o Ukrainę, mamy takie, można powiedzieć, dwie tożsamości. Tożsamość ukraińska i ukrainocentryczna i tożsamość małorosyjska, czyli tych, co są w zasadzie potomkami nawet kolonizatorów, bo pamiętajmy, że po Wielkim Głodzie bardzo dużo, miliony przyjechało, przywieziono też z Rosji, z Białorusi, w te tereny, gdzie był wielki głód, gdzie straszną śmiercią zagłodzono od 4 do 6, są różne szacunki, milionów Ukraińców, przywieziono właśnie Rosjan tak naprawdę, którzy nie czuli, nie czują związku z tą ziemią, z tą tradycją. Dla nich ojczyzną mentalną zawsze będzie właśnie Rosja. I mamy ich potomków też, którzy nie czują tego związku właśnie z Ukrainą.
Zresztą w preambule tej obowiązującej już ustawy jest mowa o kolonizatorach właśnie. Nie ma wprost odniesienia do Rosji, ale to sformułowanie o kolonizatorach rzeczywiście się znalazło. Oczywiście komentatorzy, zresztą trudno się dziwić, odnoszą to bezpośrednio do Rosji. To jest właśnie główny cel tej ustawy, czyli wyeliminowanie języka rosyjskiego z życia państwa i ograniczenie jego używania?
To znaczy, to jest tak, że ta ustawa ma na celu wzmocnienie też tożsamości ukraińskiej, ponieważ tak naprawdę wojna hybrydowa Rosji z Ukrainą jest również wojną o tożsamość. Jeżeli pamiętamy, co mówił Putin, on mówił, że musieliśmy bronić rosyjskiej i rosyjskojęzycznej ludności na Krymie i na Donbasie. Również Lawrow, minister spraw zagranicznych, mówił to samo. Aleksander Dugin, bardzo znany ideolog eurazyjskości, on mówił, że wojna w Noworosji zaczęła się od języka. Czyli cały czas właśnie ta narracja jest, że rzekomo musieli bronić rosyjskojęzycznych na Ukrainie. I chodzi o to, że dla wielu właśnie obywateli Ukrainy ta wojna stała się takim papierkiem lakmusowym, powiedziałabym, takim sprawdzianem. I wielu zadało sobie pytanie, no ale kim my jesteśmy, tak? Jeżeli my jesteśmy rosyjskojęzycznymi, a przyszedł nas bronić Putin z czołgami, a my tego nie chcemy, tak? To jaka jest nasza tożsamość? I tu właśnie w zasadzie ten stosunek do języka pokazuje tak naprawdę, jaką kto ma mentalność, do jakiego kręgu cywilizacyjnego mentalnie należy. Jeżeli ktoś jest rosyjskojęzyczną osobą, bo tak się złożyła sytuacja, nie było środowiska, nie było przestrzeni informacyjno-kulturowej, ale nie ma nic przeciwko temu, żeby język ukraiński się rozwijał, żeby jego dzieci chodziły do szkoły ukraińskojęzycznych, to jak gdyby taka osoba ma jednak tożsamość z dziada, pradziada, prawda, ukraińską, tylko musi ją odzyskać, tak? Tak jak mamy ustawienia domyślne, które należy jakoś tam, prawda, aktualizować to oprogramowanie. Natomiast są osoby, które są wyraźnie antyukraińskie i które w tej ustawie widzą, że to jest coś bardzo złego, krzywdzącego, więc takie osoby no, należą do tego mentalnego, cywilizacyjnego kręgu właśnie rosyjskiego.
I z tych kręgów też wychodzą te, poza oczywiście ośrodkami stricte rosyjskimi, rosyjskiej władzy, z tych ośrodków wychodzą te krytyczne uwagi, które mówią o tym, że ona jest źle napisana, że są w niej po prostu wady, także prawne, te głosy krytyczne też słychać, prawda?
To jest tak, że jest część obywateli, którym ta ustawa się nie podoba, nigdy się na to nie zgodzą, z kilku powodów, między innymi też mentalnie. Za czasów Związku Radzieckiego język rosyjski był językiem prestiżu. Był językiem, który umożliwiał zrobienie kariery, prawda? Zdobycie wykształcenia, lepszej pracy. I dla nich przejście na język ukraiński jest jak gdyby poniżeniem ich statusu. Więc oni mentalnie, trudno im się z tym pogodzić. Są osoby, które zdają sobie sprawę z tego, że mieszkają jednak w państwie, które się nazywa Ukraina i to jest jedyna ojczyzna tego właśnie języka, tak? Jeżeli chodzi o język polski, no to za nim stoi Polska, która będzie go broniła, tak? Język rosyjski, no to ojczyznę mamy Rosję. Natomiast Ukraina, język ukraiński, no nie ma innej ojczyzny. Czyli nawet te rosyjskojęzyczne osoby, które z różnych powodów, tak jak mówię, no nie było po prostu możliwości wcześniej, no to one akceptują tą sytuację, że żeby język ukraiński się rozwijał. I zresztą badania pokazują. Ostatnio przeprowadzono badania przez Krajową Radę, odpowiednik Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I te badania pokazują, że 80% obywateli tam niecały ułamek procent, ale prawie 80% obywateli Ukrainy akceptuje zwiększenie ilości języka ukraińskiego w przestrzeni radiowej i telewizyjnej. Czyli mimo, że sami niektórzy nie mówią, ale jednak wolą, żeby było tego języka ukraińskiego więcej. Natomiast jeśli mówimy o tych, co są przeciwko i co bardzo krytykują, to chciałam zwrócić uwagę na to, że po uchwaleniu tej ustawy nie było protestów masowych. Proszę zwrócić uwagę na to, że jednak ta tożsamość akurat ukraińska jest bardziej silniejsza w tym sensie, że ukraińskojęzyczni wychodzą bronić języka, prawda? Tak jak widzieliśmy na przykładzie z czasów Janukowycza. Natomiast ci z tożsamością tak zwaną małorosyjską jednak no, nie są skłonni bronić właśnie tego języka rosyjskiego. Zgadzają się na sytuację, bo nie było żadnych w zasadzie protestów przeciwko temu, że ustawa weszła w życie.
Jest jeszcze taki ciekawy, ten aktualny wątek, mówiąc o tym, że przygotowana przez prezydenta poprzedniego ustawa wchodzi w życie za Wołodymyra Zełenskiego, o którym pewnie wszyscy pamiętają, też nasi słuchacze, bo też u nas o tym rozmawialiśmy, obejmując urząd, on no, też pokazał, udowodnił, że z tym ukraińskim językiem jest u niego kiepsko. Niespecjalnie to krył też, no bo jednak jest obywatelem jednak, dla którego język rosyjski jest tym językiem podstawowym. To jest jakiś rodzaj wyzwania dla nowego prezydenta, czy bardziej może kłopot, a z drugiej strony próba pokazania, że społeczeństwu ukraińskiemu, że jednak coś się zmienia.
To jest tak, że ze strony obozu właśnie Zełenskiego i samego prezydenta są trochę sprzeczne sygnały. Czyli z jednej strony, jeszcze będąc kandydatem, mówi, że się przyjrzy tej ustawie. Z drugiej strony na przykład spotykając się z diasporą ukraińską w Kanadzie, mówił, że będzie bronił języka ukraińskiego jako państwowego. Inne już w kraju mówił, że jednak należy rozważyć, żeby na Donbasie, w Ługańsku umożliwić ludziom mówienia po rosyjsku, chociaż tam nikt nikomu nie zabrania tak naprawdę. Natomiast również każdy prezydent Ukrainy, o czym podkreślają też komentatorzy, wcześniej czy później musi się bardziej zukrainizować, chociażby dlatego, żeby zjednać sobie tą zachodnią część Ukrainy, która ma potencjał protestacyjny bardzo duży. Prawda?
Czyli, zresztą pokazało to tak, podczas Euromajdanu.
Dokładnie. Czyli każdy prezydent musi się liczyć z tą taką świadomą ukraińską częścią społeczeństwa, proukraińską, ukrainocentryczną. I też niektóre sygnały ze strony właśnie prezydenta Zełenskiego pokazują, że no jednak trochę musi się liczyć. Chociażby to, że profil jego prowadzony jest po ukraińsku. Tak? Następnego dnia po tym, jak został prezydentem, profil na Facebooku, już żona również, prowadzony konto na Instagramie, jest również po ukraińsku. Poza tym no coraz częściej on właśnie po ukraińsku bez kartki się wypowiada, czyli będzie to jednak w stronę, że więcej będzie tego
jest
języka ukraińskiego.
Jest ze strony prezydenta, który jakby idzie w parze z tymi zmianami w prawie.
Natomiast to, co on teraz mówi przed wyborami, to nie do końca możemy traktować, że tak będzie po wyborach. Dlaczego? Proszę pamiętać, że podczas wyborów prezydenckich, w trakcie wyborów, na niego zagłosowała duża część społeczeństwa właśnie ze wschodniej Ukrainy, którzy obecnie chcą głosować na opozycyjny blok Za życiem, tak? I on, żeby jednak wyborcy ze wschodniej Ukrainy mu nie uciekli do Medwedczuka, no to jakieś gesty w ich stronę mówi. Natomiast jak on będzie się zachowywać po wyborach? Czy rzeczywiście dokona rewizji tej ustawy językowej? To będzie zależało od kilku czynników. Po pierwsze, czy społeczeństwo obywatelskie będzie bronić tego języka? A jestem przekonana, że tak. Nie pozwoli mu na to. Po drugie, na ile właśnie rosyjska, ta prorosyjska część będzie naciskała i jakie będą wpływy w jego otoczeniu, żeby jednak dokonać jakiejś rewizji tej ustawy językowej.
No właśnie, bo ta ustawa, która weszła w życie no, kilka dni przed wyborami, i ona jednak stała się też elementem tej kampanii wyborczej, takim elementem właśnie gry politycznej. Czy to może i służyć, czy niekoniecznie?
I tak, i nie. Tu nie do końca się zgodzę, bo chciałam powiedzieć, że ustawa była procedowana przez dwa lata w zasadzie. I między innymi tak długi okres procedowania, bo wniesiono ustawę w 2017 roku, uchwalono w 2019, tak długi okres procedowania między innymi świadczył o tym, że jednak organ ustawodawczy no, chce podejść do tego bardzo rzetelnie i skrupulatnie. Pomiędzy pierwszym a drugim czytaniem było wniesiono 2000 poprawek. Można było oczywiście pójść, i to głównie ze strony tych prorosyjskich deputowanych w Radzie, żeby zablokować, tak? Można było pójść w tą stronę, żeby w ogóle nie rozpatrywać tego, jak robił to Janukowicz, ale władza, parlament ukraiński chciał bardzo, bardzo rzetelnie procedować, żeby nie było żadnych zarzutów, że ta ustawa jest niekonstytucyjna. Więc tak się złożyło, że uchwalono ją w zasadzie już po wyborach prezydenta. Gdyby ją uchwalono szybko, prawda, przed wyborami, można by było mówić, że to był wyborczy PR, tak? Ale skoro ją zaczęto procedować od 2017 roku, wtedy jeszcze do wyboru było dwa lata, więc no, nie do końca się zgodzę, że to jest akurat właśnie związane z wyborami.
Czyli tutaj tego kontekstu, chociaż pewnie ci, którzy chcą wykorzystać, czy tak, chcieliby dokładnie wykorzystać te prawo do swoich celów, to pewnie to zrobią i będą robić, niezależnie od tego, czy wybory będą dzisiaj, czy kiedykolwiek, bo swoją drogą po prostu jest to na tyle drażliwa kwestia, że zawsze będzie przedmiotem pewnych sporów, kontrowersji na Ukrainie.
To, co pan powiedział, że ci, którzy będą chcieli wykorzystać, już wiemy, kto chce no to tak wykorzystać. Przede wszystkim Rosja. Żadna ustawa ukraińska nie była podnoszona na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ-u jak ustawa językowa. Dwukrotnie, pierwszy raz Rada Bezpieczeństwa odrzuciła, i to było w dniu inauguracji prezydenta Zelenskiego, nie przez przypadek. Taki sygnał wysyła Rosja. Drugi raz właśnie teraz, przed wyborami, w tym tygodniu, przed wyborami parlamentarnymi, na Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u ta ustawa była podniesiona i tym razem już strona też ukraińska postanowiła, że wykorzystać okazję, żeby też pokazać Rosji, że w samej Rosji są łamane prawa mniejszości językowych, na Krymie są łamane prawa Tatarów krymskich i Ukraińców, którzy nie mają możliwości uczyć się w swoim języku ojczystym. Poza tym wykorzystać również to, żeby pokazać, żeby przypomnieć Rosji to, co w zasadzie ona, że to jest dla niej jako narzędzie polityki wtrącania się w sprawy wewnętrzne Ukrainy, kwestia językowa. Tak naprawdę kwestia językowa powinna być wewnętrzną sprawą państwa ukraińskiego. Są oczywiście organizacje międzynarodowe, jak chociażby Komisja Wenecka, która sprawdza. Natomiast to nie jest kwestia bezpieczeństwa światowego, żeby na Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u podnosić kwestię ustawy językowej Ukrainy. I teraz, żeby zrozumieć, dlaczego ta ustawa jest tak ważna dla Ukrainy, bo być może sami właśnie w Ukrainie wielu nie rozumie tego, trzeba zobaczyć, dlaczego ona jest tak ważna dla Rosji. Dlaczego Rosja tak bardzo nie chce, żeby w Ukrainie język ukraiński się rozwijał i żeby coraz więcej osób rozmawiała w tym języku. języku. Ponieważ w zasadzie język ukraiński jest jednym z takich największych wrogów Imperium Rosyjskiego. Jeżeli Charków, Odessa, Dnipro będą ukraińskojęzyczne, będą na zawsze stracone dla Imperium. Natomiast im dłużej pozostają rosyjskojęzyczne w orbicie tego rosyjskiego wpływu, tym dają jak gdyby pretekst Rosji do mówienia, że to są nasze ziemie, tak? I że to jest ruski mir, że to jest część naszej cywilizacji. Ponadto trzeba
tak
pamiętać...
Tak jak tłumaczą to aneksją Krymu.
Dokładnie, dokładnie. Jeżeli zobaczymy to, co mówią w Rosji władze czy znani działacze, no to widzimy, że nie chcą dopuścić do tego, żeby w Ukrainie ten język ukraiński się utwierdził i żeby był się wzmocnił. Chociażby Konstantin Zatulin, jeden z bardzo znanych deputowanych Dumy Rosyjskiej. On mówi tak, że jeszcze w 1994 roku powiedział, że w Ukrainie Rosja ma 3 cele. Federalizacja, bo wiedzą, że trudno połknąć Galicję, prawda? Patriarchat moskiewski, żeby jak najdłużej, bo to jest też narzędzie wpływu. I język rosyjski jako państwowy. I Zatulin mówi tak, że państwo rosyjskojęzyczne nigdy nie będzie antyrosyjskie. Czyli jeżeli Ukraina będzie ukraińskojęzyczna, no to będzie traktowana...
To ma szansę na samodzielność.
Dokładnie, dokładnie. I też mówi na przykład, mówią przedstawiciele w Rosji, mówią o tym, że mogą się pogodzić nawet z niepodległą Ukrainą, ale rosyjskojęzyczną, niż z ukraińskojęzyczną Ukrainą, nawet w składzie Federacji Rosyjskiej.
No to wiele właśnie mówi o tym, dlaczego ta ustawa jest tak istotna i dlaczego dzisiaj o niej mówimy. O jej szczegółowych zapisach będziemy rozmawiać w drugiej części naszego spotkania. Przypomnę, naszym gościem jest dr Nadia Gergało-Dąbek z Centrum Europy Wschodniej UMCS. Do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.